Mamy dzisiaj Słowo Boże przed sobą, kolejny fragment kazania na górze, bo my faktycznie niczym innym się nie interesujemy tak bardzo, jak tym, żeby Słowo Boże rozważyć. Co nam tam różne jakieś ludzkie przekazania, ludzkie przepisy, jak mamy z łaski Bożej kontakt z prawdziwym, jedynym Słowem Bożym, które możemy rozważać, z którego możemy czerpać, które nigdy nie straci na ważności, nigdy nie będzie zdewaluowane. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje, powiedział Chrystus, nie przeminą. Więc gdy mamy Biblię, otwieramy ją, to możemy wiedzieć, to jest wieczne, odwieczne Słowo Boże, z którego możemy czerpać. I my kazanie na górze omawiamy. Mówiliśmy ostatnio, jak Pan Jezus pouczał swoich uczniów, jak ważną rzeczą jest to, żeby należycie z właściwymi motywacjami troszczyć się o ludzi ubogich, aby mieć tę wrażliwość na ludzkie potrzeby i potrzeby ludzi zaspokajać i być gotowym poświęcić się, nie dbać o to, że to może oznaczać, że mnie zostanie mniej, że mniej będę mieć. Ale gdy widzę kogoś w potrzebie, koniecznie powinienem o to się zatroszczyć, aby tę potrzebę zaspokoić, bo to się bardzo, bardzo podoba Bogu. Bo Bóg jest opiekunem sierot i wdów, bo sam Ojciec w niebie troszczy się o takie osoby, bo oczy najmniejszego, malutkiego na tej ziemi są skierowane na Wszechmogącego, a Ojciec w niebie naprawdę zachowuje tę wrażliwość, gdy widzi, jak Jego dzieci tutaj w Jego imieniu na ziemi się troszczą o ludzi potrzebujących. Dzisiaj przechodzimy dalej do następnego czynu pobożności, czy jakby przejawu pobożności, mianowicie do modlitwy. I zobaczmy, czego uczy nas Pan Jezus, jeśli chodzi o modlitwę, o życie modlitewne. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Mamy zwyczaj, żeby ten fragment, rozważany fragment Słowa Bożego odczytać też w takim dosłownym tłumaczeniu, grecko-polskim, interlinearnym wydaniu Nowego Testamentu. I ten tekst brzmi następująco. I kiedy modlicie się, nie będziecie jak obłudnicy, bo kochają w synagogach i w rogach placów, stanąwszy modlić się, żeby pokazali się ludziom. Amen, mówię wam, otrzymują zapłatę ich. Ty zaś, kiedy modlisz się, wejdź do alkierza twego i zamknąwszy drzwi twe, módl się do Ojca twego, tego w ukryciu. I Ojciec twój, widzący w ukryciu, odda ci. Więc Pan Jezus zajął się sprawą modlitwy. Chciał porozmawiać, potłumaczyć trochę swoim uczniom, jak ma wyglądać życie modlitewne. A mówił w kontekście tego, co było widoczne w danym społeczeństwie, w miejscu, w którym uczniowie i jego słuchacze i inni po prostu na co dzień żyli. Bo modlitwa była bardzo popularną czynnością wśród Żydów. Zresztą nie tylko wśród Żydów modlitwa jest popularna. W różnych kulturach, pod różną szerokością geograficzną ludzie się modlą. I to nie tylko chrześcijanie się modlą. Jak wiecie, i buddyści się modlą, i muzułmanie się modlą, czciciele rozmaitych bożków modlą się. To dosyć praktyczna czynność, dosyć popularna w wielu kulturach. Także w polskiej obyczajowości i praktyce modlitwa jest dosyć popularna. Nawet niektórzy jako karę za grzechy mają to, że mają się modlić. Nie? Jak coś tam nagrzeszył, to mu potem ksiądz mówi, masz 7 razy czy 10 razy zdrowaś Mario odmówić i jeszcze coś tam nie i tego, bo masz za karę się pomodlić. Bardzo dużo jest modlitwy w życiu społecznym. Zresztą nawet ludzie niewierzący często mówią, że no, żeby się modlić. Oczywiście inaczej pojmują kwestię modlitwy, ale no, do tego zachęcają. Nieżyjący już papież polski, przecież pamiętacie, w 1986 roku nawet zwołał do Asyżu ludzi z bardzo różnych religii, żeby razem się modlić. I obojętnie, co tam ten mówił, animista co mówił, co Żyd mówił, co tego, ważne, żeby po prostu popularyzować modlitwę, razem się modlić. Tak ludzie niektórzy patrzą. I trzeba powiedzieć, że jest też ogromna dowolność lekceważąca naukę Pisma Świętego, w tym właśnie praktykowanie modlitwy, i można to widzieć w różnych miejscach. Ta dowolność przejawia się zarówno w tym, że ludzie rozmaicie adresują swoje modlitwy, że się nie modlą tylko do Boga, ale modlą się do rozmaitych świętych. No, w Polsce przybywa ciągle, teraz niedługo w maju będziemy mieli, my nie będziemy mieli, ale Polacy będą mieli nowego świętego, żeby się do niego modlić. Zresztą niektórzy już się chwalą, że się modlą do niego, nie czekając na beatyfikację. Ludzie rozmaicie adresują swoje modlitwy. Jak ktoś się troszkę interesował albo sam w tym tkwił, to wie, ile jest modlitewników, rozmaitych modlitw do kolejnych świętych. Jak coś zgubisz, to tam do świętego Antoniego, jak ruszasz, to do świętego Krzysztofa i tak dalej. Tego oczywiście w Biblii nie ma, ale w praktyce wiele takich nieprawidłowości lekceważących naukę Pisma Świętego istnieje. Jeśli chodzi o samych Żydów, to w społecznym życiu Izraela w czasach Chrystusa praktykowano wiele modlitw. Po pierwsze, każdy Żyd miał rano i wieczorem odmawiać tak zwaną Szma Izrael, czyli słuchaj Izraelu, to jest to słowo z 5 Mojżeszowej 6:4, słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej. Żydzi mieli obowiązek rano i wieczorem tę modlitwę odmówić. Trzeba było ją odmówić możliwie najwcześniej rano. Jak tylko można było odróżnić kolor biały od koloru niebieskiego, już należało wymówić modlitwę Szma Izrael. Ale najpóźniej przed godziną 9 rano. No i wieczorem trzeba było koniecznie nie zapomnieć o tej modlitwie, ale najpóźniej o godzinie 15 już trzeba było tę modlitwę odmówić. Także były też inne jeszcze modlitwy. Trzeba było trzykrotnie w ciągu dnia odmawiać taką modlitwę, która się składała z 18 fragmentów, z 18 części. To też była dłuższa modlitwa. No i Żydzi mieli obowiązek ją pamiętać i w odpowiednim porządku tę modlitwę wypowiadać o godzinie 9 rano po naszemu, w samo południe, i o 3 po południu trzeba było tę modlitwę odmawiać. To oczywiście powodowało szereg, poza tym, że byli ludzie, którzy szczerze, z wielkim oddaniem, przejęciem tę modlitwę wypowiadali, nie trudno się domyśleć, że ponieważ była to taka cykliczna modlitwa obowiązkowa, tak samo brzmiąca, powodowało to, że wiele tych modlitw miało charakter taki już tylko zewnętrzny, zwyczajowy, że jeden czy drugi Żyd po prostu odmawiał tę modlitwę, jak niektórzy, jak Polacy odmawiają pacierze. Więc po prostu bez większego zaangażowania, bez większego oddania serca tej sprawie, po prostu zwyczajnie to robili. Tak jak zresztą jak w różnych innych religiach, w islamie także jest obowiązek odmawiania tych modlitw określonych. Muzułmanin chodzi z takim dywanikiem i jak przychodzi pora tej modlitwy, a zwłaszcza jak gdzieś tam się odezwie głos nawołujący do modlitwy, no to muzułmanin ma, że uklęknąć, zwrócić się w stronę Mekki i odpowiedzieć swoje modlitwy. Jest jakaś taka historia, słyszałem, że taki muzułmanin pędził z mieczem za jakimś bandytą i usłyszał ten głos wzywający modlitwy, rozwinął szybko dywanik, pomodlił się szybko tego i potem zerwał się i znowu poleciał i zabił tamtego. Więc jedno drugiemu wcale nie przeszkadzało. I tak też w praktyce w wielu wypadkach i w Izraelu tego rodzaju modlitwy wyglądały. Pan Jezus, gdy uczy swoich uczniów, jak ma wyglądać modlitwa, która się Bogu podoba, w naszym tekście, który przeczytaliśmy, zwraca przede wszystkim uwagę na to, że modlitwa nie powinna być dla ludzkiego oka. Że życie modlitewne każdego chrześcijanina, każdego ucznia Jezusa nie może być organizowane i praktykowane ze względu na innych ludzi. Na to, co powiedzą inni ludzie, jak ludzie nas będą widzieć, jak ludzie będą oceniać nasze życie modlitewne. Gdy się modlicie, mówi Pan Jezus, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Więc po pierwsze, Pan Jezus tutaj tłumaczy, że to, co jest zauważalne w życiu tych pobożnych Żydów, nie jest żadnym wzorcem do naśladowania. Nie może być żadnym wzorcem do naśladowania. Pan Jezus się tutaj odnosi przede wszystkim do praktyk tych pobożnych faryzeuszy uczonych w Piśmie. W 23 rozdziale Ewangelii Mateusza widzimy, że on się właśnie o tych ludziach wypowiadał. Tych obłudników miał na uwadze. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie, zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, a nie czynią, bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć, a wszystkie uczynki swoje, 5 werset, pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle szat swoich, lubią też pierwsze miejsca na ustach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynku i tytułowanie ich przez ludzi rabbi. To są ci obłudnicy, ci faryzeusze uczeni w Piśmie. O nich Jezus mówił przede wszystkim, żeby się nie kierować ich sposobem wyrażania pobożności, żeby się na tym nie wzorować, bo to jest fałszywa pobożność, bo to jest niewłaściwe w oczach Bożych. I Pan Jezus tu w tym naszym tekście zachęca swoich uczniów, aby skoncentrowali się na szczerości w swoim kontakcie z Bogiem. A kiedy my jesteśmy najprawdziwsi i najbardziej szczerzy? Wtedy, kiedy jesteśmy sam na sam z Bogiem, tak? Kiedy nikt tego nie słucha, kiedy nikt tego nie widzi. Gdy jesteśmy tutaj w kaplicy, już jesteśmy narażeni na to, że większość tego, co robimy, no robimy tak no ze względu na to, że inni słuchają, że inni nas obserwują. No, no chcemy dobrze wypaść, nie chcielibyśmy nikogo zgorszyć, chcielibyśmy, żeby to było budujące i tak dalej, więc nie jesteśmy gotowi, żeby każdą myśl, jaka nam przychodzi na serce, wyrazić tutaj. Nie do wszystkiego się przyznać przed obliczem Bożym publicznie, no nie. Tylko raczej te okrągłe zdania mówimy, o te właściwe, te takie bez zarzutu jakieś tam myśli i pragnienia wyrażamy. I dlatego Pan Jezus mówi tutaj w tym tekście, jak ty się modlisz, to po prostu wejdź do swojej komory, czy wejdź do alkierza, czy wejdź do, po prostu do swojego pokoju i tam się módl, sam na sam, bo Ojciec cię słyszy i dzięki temu nie będziesz modlił się jakąś modlitwą oderwaną od rzeczywistości twojego serca, tylko będziesz prawdziwy, będziesz taki, jaki jesteś w rzeczywistości. I jeśli chodzi o taką chrześcijańską, prawidłową modlitwę, to z tego, co czytamy w Słowie Bożym, możemy wiele pięknych rzeczy wywnioskować, ale już nawet z tego tekstu, który tutaj przeczytaliśmy, możemy wyciągnąć parę wniosków, które się nam bardzo przydają w naszym codziennym życiu. Po pierwsze, żeby w modlitwie nie być powierzchownym, żeby nie robić czegoś, nie mówić czegoś dla zewnętrznego wyrazu, tylko dla jakiegoś wywołania wrażenia. Żeby nie powtarzać słów bezmyślnie, jak to niestety się zdarzało w tych modlitwach publicznych. No bo siłą rzeczy, jeżeli ktoś na rogu ulicy się modlił, no to ruch uliczny spowodował, że myśli nie mogły być cały czas przy Bogu. Nie? A Żydzi no, często niestety tak właśnie się modlili, że ponieważ te pory modlitwy były ściśle określone, to niektórzy, wiedząc, że trzeba będzie się modlić o godzinie 9, no to mogło ich to zastać w ich własnym mieszkaniu, w korytarzu, czy w ich własnym pokoju o 9, ale można było tak jakoś ukombinować, że akurat ta godzina o 9 wyszła jak on na rynku. No i teraz się zatrzymywał, wstawał i się modlił. I inni patrzcie, Kowalski jaki pobożny, modli się. No on się modlił i jeszcze nawet kątem oka mógł widzieć, kto go widział, jak on się modlił i tak dalej. I nawet Pan Jezus powiedział, oni lubią specjalnie się dawać zastawać tym porom modlitwy w miejscach publicznych. Nawet na rogach ulic, wtedy nie tylko ludzie z jednej ulicy go widzieli, ale też i z drugiej. Jak stał na takim miejscu, to z dwóch stron ludzie, którzy szli, widzieli z daleka pobożnego Żyda, który się modlił. A tego rodzaju modlitwa nie była modlitwą absolutnie głęboką, nie mogła być modlitwą głęboką, tylko była modlitwą takiego zewnętrznego odklepywania słów. Niekoniecznie też taka modlitwa miała związek z praktyką życia, bo stawała się po prostu zwyczajną ceremonią, zwyczajnym religijnym gestem, czynem, który często był oderwany od rzeczywistości życia. Modlitwa nie powinna się wiązać z publicznymi miejscami, jakby wynikało z kontekstu tej całej wypowiedzi. Nie modlimy się tylko w kaplicy, ale modlimy się we własnym mieszkaniu. Jeżeli nie ma modlitwy we własnym mieszkaniu, w miejscu, gdzie na co dzień przebywamy, to jaką wartość ma modlitwa nasza tutaj w kaplicy? To może tylko Boga zasmucić, jeśli nie rozgniewać nawet. Jeżeli Bóg nigdy nie widzi nas modlących się w naszym własnym pokoju, a widzi nas, jak tutaj przyjmujemy pobożną pozę i modlimy się pięknymi, a wyszukanymi słowami. To ten, który bada nasze serca, ten, który nas widzi na co dzień, jaką ma? Gdybym ja do mojej żony tutaj tylko publicznie się odzywał i mówił: kocham Cię, Gabrysiu moja. Albo mówił: cieszę się, że jesteś moją żoną, moja Gabrysiu. No tutaj na nabożeństwie robił, a w domu ani razu by mi tego nie powiedział, to co ona by w końcu nie wytrzymała i powiedziała: ty obłudniku jeden, czemu ty mi w domu nigdy tego nie powiesz, tylko dla loka ludzkiego, dla ucha ludzkiego to mówisz. Znaczy, jeśli ja jej w domu wiele razy to mówię, to mam prawo i może mi się wymsknąć nawet publicznie to, że właśnie ją kocham i że się cieszę, że jest moją żoną. I to jest prawidłowe, to jest normalne. Modlitwy nasze publiczne w miejscu takim jak kaplica i tak dalej mają być zaledwie czubkiem góry lodowej, a ta cała masa, to powinno się odbywać we własnym mieszkaniu, czy tam w samochodzie, czy w miejscach, gdzie przebywamy, gdzie najwięcej czasu spędzamy, żeby te modlitwy były. W każdym bądź razie przede wszystkim jest tutaj wielka myśl, że Ojcu Niebieskiemu smutek sprawiamy, jeżeli bodźcem do modlitwy, motywem modlitwy jest to, żeby się pokazać ludziom, że się modlimy. Bo to nie sprawia mu przyjemności. Więc gdy ty się modli, gdy się modlicie, jak to jest przetłumaczone w tym komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu, nie bądźcie jak obłudnicy, którzy uwielbiają modlić się, wystając w synagogach i na rogach ulic, aby ich ludzie widzieli. Tak jest. Mówię wam, że mają już swoją nagrodę. Lecz ty, kiedy się modlisz, idź do swego pokoju. Zamknij drzwi. Uwaga, zamknij drzwi. Nie to, że tak zostaw lekko uchylone. Niech rodzina przynajmniej widzi, jaki ty pobożny, że się modlisz. To zamknij drzwi. Niech nie wiedzą, niech nawet myślą, że telewizję oglądasz, albo że śpisz. A co ci tam? Im mniej tej świadomości, jaki ty jesteś pobożny, bo w swoich, tym milsze to jest w oczach Bożych. Im mniej tego obnoszenia się z twoją pobożnością, tym lepiej. Zamknij drzwi i módl się do swego Ojca w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi to, co się czyni w ukryciu, wynagrodzi cię. Mało tego, Pan Jezus porusza jeszcze jedną bardzo ważną sprawę, jeśli chodzi o życie modlitewne. I my też o tym powinniśmy pamiętać, żeby nasza modlitwa nie weszła do jakiejś sfery wypaczenia, jakiejś sfery nieprawidłowości w modlitwie. A modląc się, czytamy w 7-8 wersecie, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Jaką to bardzo ważną sprawę Pan Jezus porusza? Mianowicie porusza kwestię przekonania, że dziwnego przekonania, nie mającego w Biblii żadnego uzasadnienia, że jeżeli ja wiele razy powtórzę, no to będę bardziej wysłuchany. Powtarzanie modlitwy, czy tak zwane mantrowanie, jak to bierze się z praktyk z innych religii, no miało miejsce już i w czasach biblijnych. Takim przykładem jest modlitwa proroków Baala, którzy, jak pamiętacie, taka historia jest, jak prorok Eliasz wezwał wszystkich proroków na górę Karmel, tych fałszywych proroków, kapłanów Baala, jak oni tam zaczęli się modlić i krzyczeli przez wiele godzin to samo: Baalu, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas, wysłuchaj nas. Także Eliasza się nawet zaczął z nich tak trochę podśmiewać. Mówi, może trochę głośniej krzyczcie, bo może się wasz Bóg trochę zdrzemnął, czemu tego, jak będziecie głośniej, to może was wysłucha. Innym przykładem jest to, co żeśmy rozważali, Dzieje Apostolskie napotkali, jak to w Efezie, jak lud zaczął krzyczeć: wielka jest Diana Efeska, i przez 2 godziny, czy tam ile, bez przerwy skandowali to samo. To było praktykowane w różnych takich pogańskich religiach. Zresztą dzisiaj tak samo jest. Nawet nie tylko w pogańskich, bo wspomniane już, no to co jest? To jest po prostu takie powtarzanie. Siedzi sobie kobieta na progu chałupy i sobie patrzy na podwórko, a tutaj coś. Następnie wróci się przed tego i dalej. I tak, w kółeczku, nie? Kura weszła, widziałem tam kiedyś, patrzcie tam, jasno, tego, gdzie tam wlazła się, dalej, weź Maria Łaskiś pewna, was tak. I tak po prostu w kółeczku, nie trzeba myśleć. To już nie potrzeba myśleć. To po prostu jest czynność, którą można machinalnie powtarzać. Pan Jezus mówi, a kiedy się modlicie, nie paplajcie bez ustanku jak poganie, którzy sądzą, że gdy będą dużo mówić, Bóg lepiej ich usłyszy. Nie bądźcie jak oni, bo Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. Nie idźmy w tym kierunku, że jeżeli będziemy wiele razy powtarzać, to wtedy lepiej będziemy usłyszali. To jest bardzo ważna myśl dla nas, bo w naszym środowisku też dochodzi do swego rodzaju nadużyć i różnych wypaczeń, jeśli chodzi o życie modlitewne. To nie jest tak, że my tam sobie wspominamy, trochę żartujemy, że życie jakiś tam, powiedzmy, Hare Krishna z bębenkiem się zły i tam całe Hare, 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 Hare i bez tego powtarzają, że to no, oni mantrują i co oni tam robią w ogóle, nie? Ale w naszym środowisku też jest takie niebezpieczeństwo, że jeden czy drugi myśli, że jak będzie bez przerwy tam powtarzał coś, to Pan Bóg na Duch Święty stąpi wtedy, jak za 78 razem dopiero wtedy Duch Święty stąpi, jak powtórzenie. Chodzi o to, żebyśmy się trzymali słów Jezusa i brali to naprawdę serio. Modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, tu jest powiedziane. Nie paplajcie tak sobie, bo myśląc, że jak będziecie dużo mówić, to będziecie wysłuchani. Chodzi o zachowanie takiego zdrowego rozsądku. Jak nawet w relacjach mamy jakieś sprawy do załatwienia, jeżeli jesteśmy zdrowi na umyśle, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem zdrowym na umyśle, to komunikujemy naszą potrzebę w sposób rzeczowy, może czasem trzeba powtórzyć, nie? Trzeba. Ale jeżeli by bez przerwy tak podchodził, to powiedział, chciałbym, żeby na przykład Czarek mnie dzisiaj podwiózł do domu. I bym cały czas podchodził, Czarek podwieziesz mnie dzisiaj do domu. Powiedział, coś ci się to w ogóle, gorączkę masz, czy co się z tobą stało? Jeśli to jest normalna sytuacja, mam do czynienia z człowiekiem, któremu ufam, którego traktuję jako normalnego, to wystarczy, że podejdę do niego, powiem, ewentualnie jak on nie dosłyszał, to mu powtórzę i to wszystko. Może za godzinę jeszcze mu przypomnę i to wszystko. Bo mu ufam, bo traktuję go jako normalnego człowieka. Jak my czasem musimy zasmucać Boga, jeżeli my jakąś sprawę mu tak bez przerwy, po prostu bez przerwy, jakbyśmy myśleli, że to naprawdę dopiero wywoła, zwróci uwagę Boga, jeśli będziemy to samo bez przerwy powtarzać. Nie pamiętajcie, myśląc jak poganie, że to dlatego, dla swojej wielomówności będziecie wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż Bóg Ojciec wasz wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie. Jest to jakaś myśl, no nie? Dla nas. Chodzi o to, żeby z drugiej strony też nie popaść w drugą skrajność. No i w ogóle prawie Bogu nie mówić, no bo Bóg wie przecież, czego potrzebuje. Albo, że jeśli się pomodliłem rok temu o zbawienie mojego syna, czy córki, czy moich rodziców, no to wystarczy, bo przecież Bogu kiedyś powiedziałem. No to też to jest druga skrajność. Chodzi o to, żebyśmy byli normalni. Bogu się podobają ludzie, którzy postępują w sposób rozsądny, którzy zachowują się rozumnie, bo nasza służba Bogu, nasza wiara Boga ma być rozumna. Że nie popadamy w jakieś stany ekstatyczne, jakieś dziwne stany, jak to czasem możemy obserwować, że się z ludźmi coś takiego dzieje, tylko po prostu przychodzimy do Boga, do naszego Ojca w niebie, po pierwsze nie dla ludzkiego oka, nie powierzchownie, ale szczerze i w ukryciu mówimy mu o różnych rzeczach. Wyrażamy nasz związek z nim, miłość do niego i nasze też i prośby i dziękczynienia publicznie pośród ludu Bożego, bo to jest mu miłe, bo w wielu miejscach w piśmie jest to napisane. I gdy modlimy się i gdy wypowiadamy z wiarą naszą modlitwę, to ufamy, że On nas usłyszał i odpowie na nasze modlitwy. I nie musimy Mu bez przerwy w kółeczko, jak z młynkiem jakimś takim, powtarzać cały czas to samo, bo to świadczy o niedowiarstwie. Świadczy o tym, że jakbyśmy w ogóle nie wierzyli, że On nas usłyszał, że dopiero za kilkadziesiątym razem nas usłyszy. Chciałbym, żebyśmy teraz chwileczkę, zanim zaczniemy się modlić, żebyśmy jeszcze spróbowali wspólnie razem porozmawiać, co wiemy z Nowego Testamentu na temat prawidłowości naszych modlitw. Jak powinny wyglądać nasze modlitwy? Czy jakaś myśl, jakaś nauka Nowego Testamentu przychodzi nam teraz do głowy, co jest o modlitwie napisane? Co nam się przypomina, jeśli chodzi o życie modlitewne? Dla przykładu, Jakuba 4:2-3. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając, co zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Jaka tu jest nauka na temat modlitwy? Żeby co? Żeby poprosić, jeśli jest jakaś potrzeba, to nie powinniśmy zrobić tak. No Bóg wie, że my potrzebujemy, więc ani mru-mru się nie odezwiemy. Bo też w relacjach międzyludzkich, jeżeli mamy jakąś potrzebę w stosunku do bliźniego, to oczywiście Czasem jest tak, że się nie odezwiemy, tylko liczymy na domysł, liczymy, że się ona powinna domyśleć, albo on się powinien domyśleć i coraz bardziej się napinamy wewnętrznie, bośmy nie powiedzieli, a ona się nie domyśla i no i co to w ogóle, jakie nie domyślę, jaki ja mam los, że jestem z takimi ludźmi, to się nie domyślą, a się powinni domyśleć, nie? I co się wtedy robi? Robi się napięcie zupełnie niepotrzebne. Nie mam tego, bo nie poprosiłem. A powinienem był poprosić i by było wszystko proste. I tu jest właśnie ta myśl. Nie macie, bo nie prosicie. Po prostu poproście. Ale jest też jeszcze następna myśl, że czasem możemy o coś poprosić Boga, ale nie dostajemy tego. Dlaczego? Bo źle prosimy. Bo mamy zły motyw. Bo Bóg widzi, że my chcemy to, co prosimy, użyć nie dla dobrych celów, tylko dla zaspokojenia swojej pychy, czy swojej pożądliwości, jakiegoś tam przyziemnego pragnienia. A Bóg nie jest do tego, żeby nasze zachcianki rozmaite zaspokajać. Więc nam nie da. Proste. Bo nas kocha, bo myśli o nas nawet lepiej, niż my sami o sobie myślimy. I nie da nam rzeczy, które nam potem zaszkodzą. Jakie inne myśli przychodzą wam, jeśli chodzi o prawidłowość modlitwy chrześcijańskiej, wynikające oczywiście z nauki Nowego Testamentu? Jakie teksty nam się przypominają? Jakie rady apostolskie o modlitwie? Coś nam przychodzi do głowy teraz? Jak mają wyglądać nasze modlitwy? Bez ustanku się modlicie, jest tak napisane. Proszę bardzo. I co z tego wnioskujemy? Módlcie się nieustannie, w sensie powtarzajcie bez przerwy to samo? No nie, bo już żeśmy zobaczyli, że Pan Jezus nas uczy, żebyśmy nie paplali w ten sposób, że mamy, żeby powtarzać cały czas. Ale bez przystanku się módlcie, no to jest jaka myśl? Że jest tak wiele spraw do omówienia z Ojcem, że powinniśmy wciąż trwać w tej postawie modlitwy. Tak jak bliscy sobie ludzie, przecież trwając w relacji, nie znaczy, że cały czas mówią. Ja nie bez przerwy jakby najęci, bo rozmowa nie polega na tym, że się cały czas mówi, cały czas mówi, cały czas nie można powstrzymać, tylko rozmowa polega na tym, modlitwa także w takim razie polega na tym, że jesteśmy po prostu online, że jesteśmy na siebie nakierowani, że się do siebie odzywamy, że siebie nawzajem słuchamy, że żyjemy w takiej bliskiej relacji, że trwa między nami jakby dialog bez konieczności mówienia bez przerwy. No nie? I taka jest myśl. Bez przestanku się modlicie. Trwajcie po prostu. Miejcie cały czas to nakierowanie serca na Boga, nie? Żeby Mu powiedzieć o tym, co się pojawia w duszy i usłyszeć to, co On chce do nas powiedzieć. Jakie jeszcze pouczenie apostolskie nam się nasuwa teraz, gdy myślimy przez chwilę o modlitwie? Co nam tam w pamięci, w duszy ożywa?
Przemawiajcie do siebie wzajemnie w psalmach, hymnach, pieśniach pełnych,
Właśnie, wezwanie z listu do Efezjan o tym, jak powinniśmy to komunikować, nie? Czyli używamy w modlitwie rozmaitych prawd, które są w naszej duszy, które mamy w Słowie Bożym, pieśni, możemy używać pieśni, przez pieśni się modlić, przez hymny duchowe, przez psalmy, nie? Czyli bierzemy to, co już jest wartością komunikacji z Bogiem i we wcześniejszym czasie i używamy tego i przez to rozmawiamy z Bogiem. To mamy pięknie pokazane, jak pierwsi chrześcijanie się modlili, jak na przykład pojawiło się zagrożenie prześladowaniem, jak oni podnieśli głos razem w modlitwie i wzięli psalm, nie? I z tym psalmem się zaczęli modlić i po zacytowaniu tego psalmu powiedzieli, rzeczywiście coś takiego i między nami się teraz dzieje i dlatego prosi. Piękne zastosowanie właśnie tej myśli. Co jeszcze, jak tak przychodzi wam coś do głowy z Nowego Testamentu na temat modlitwy, jak ma wyglądać modlitwa wierzących ludzi? Chodzi mi też o takie, powiedzmy, jakieś fragmenty z Nowego Testamentu, gdzie jest jakaś wskazówka odnośnie modlitwy. No, to właśnie modlitwa Ojcze Nasz, właśnie tu Pan Jezus mówi, jak już tak udzielił im tam tych lekcji, mówi, a wy tak się modlicie. I właśnie daje zarys modlitwy, jak powinni się modlić, co powinni brać pod uwagę wierzący ludzie w modlitwie. I my tą modlitwą się zajmiemy, jak Bóg pozwoli, w najbliższą środę. Sobie przejdziemy przez te kolejno przez wszystkie te zdania i ważniejsze myśli spróbujemy przywołać i je rozważyć. A teraz po prostu powstańmy i zechciejmy spędzić chwilę czasu, świadomi, że nasza modlitwa nie może ograniczać się tylko do miejsca publicznego, że Bóg chce nas słyszeć w naszych domach, chce nas słyszeć w drodze, w samochodzie, chce nas słyszeć w różnych takich życiowych, prywatnych okolicznościach, bo jest przy nas. Świadomi tego, odezwijmy się też do Niego i w miejscu publicznym, gdy jesteśmy tu razem z braćmi i siostrami zebranymi.